Witam Państwa, jest poniedziałek, 27 kwietnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś rano o śmierci 4 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 30 osób, wczoraj 11. W piątek liczba zgonów była najwyższa od początku epidemii i wyniosła 40. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 539 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu już 248 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 11 761. W sobotę zdiagnozowano 381 osób, a w niedzielę 344 osoby. Wyzdrowiało do tej pory 2466 osób. Poczta Polska wysłała do samorządów poprawione wnioski o wydanie spisu wyborców. Poczta ponownie wysłała do gmin wnioski o wydanie przez samorządy spisu wyborców potrzebnego do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Tym razem wniosek opatrzony został podpisem elektronicznym. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko, w którym stwierdziła, że poczta ma prawo wnioskować o wydanie spisu wyborców pod warunkiem, że wniosek opatrzony jest podpisem kwalifikowanym. Pierwszy wniosek poczta wysłała w nocy ze środy na czwartek. Wysłany dokument był anonimowy. Wtedy wielu samorządowców zapowiedziało, że nie udostępni poczcie wrażliwych danych osobowych. Jak tłumaczyła Poczta Polska w przesłanym Państwowej Agencji Prasowej komunikacie, podstawą prawną do wnioskowania o udzielenie spisu wyborców jest artykuł 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzja premiera dotycząca podjęcia przez pocztę czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Jednak w przygotowanej dla Związku Miast Polskich opinii prawnej czytamy, że Poczta Polska nie ma prawa żądania spisów wyborców. Według ekspertów źródłem obowiązków poczty dotyczących organizacji wyborów nie może być decyzja organu administracji, ale powszechnie obowiązujące prawo. Takim prawem mogłaby być ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, nad którą obecnie obraduje Senat. Dopiero w momencie jej przyjęcia i opublikowania w Dzienniku Ustaw byłaby obowiązującym prawem. Dodatkowo według prawników Kancelarii Ziemskiej Partnerzy, którzy przygotowali opinię, samorządy, które nie wydadzą spisu wyborców, nie mogą zostać ukarane. Ustawa SARS czy też ustawa COVID nie przewidują żadnych sankcji za nieudostępnienie danych, o których mowa w artykule 99 ustawy SARS, czy też udostępnienie ich w terminie późniejszym, aniżeli określony w tym przepisie, twierdzą prawnicy. Rzecznik rządu Piotr Müller twierdził jednak w wywiadzie dla Radia Z, że jest podstawa prawna do udostępnienia Poczcie Polskiej danych koniecznych do przeprowadzenia wyborów. Jeżeli Poczta Polska nie otrzyma rejestru wyborców od samorządu terytorialnego, to będzie bardzo trudno ten rejestr uzupełnić w ten sposób, żeby Poczta Polska mogła go dostarczyć. I to jest skrajne łamanie prawa przez samorządy, powiedział Müller. W piątek Państwowa Komisja Wyborcza na prośbę Senatu wydała opinię na temat projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, w której stwierdziła: PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzonych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. Przewodniczący PKW Sylwester Marcinak skomentował wydaną przez komisję opinię. Komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy na dzień dzisiejszy znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory. Na pewno problemy logistyczne będą występowały, ale póki tej ustawy nie ma, trudno przesądzać, jak będzie, powiedział przewodniczący PKW. Szczyt epidemii koronawirusa na jesień. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział w Polsat News, że szczyt zachorowań na COVID-19 może przypaść na okres jesienny. Każda grupa badawcza, która taki model tworzy, przyjmuje inne założenia. Prognozy mówią o tym, że poprzez izolację przesuwamy szczyt zachorowań coraz dalej. Teraz coraz częściej mówi się o jesieni, wrześniu, październiku, listopadzie, powiedział Szumowski. Pod szpitalami jednoimiennymi staną mobilne punkty poboru wymazów. Jak podaje RMF FM, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że przed szpitalami jednoimiennymi w Polsce staną mobilne punkty poboru wymazów. Będą one przeznaczone głównie dla osób przebywających na kwarantannie. Dzięki takim punktom osoby wymagające badania będą mogły podjechać samochodem i oddać próbkę. W ciągu 2 dni będzie wynik i będziemy wiedzieli, czy dana osoba musi dalej pozostać w kwarantannie, czy z tej kwarantanny może być zwolniona, powiedział wiceminister. Chińskie miasto Harbin zamknięte przez koronawirusa. Miasto Harbin na północy Chin zostało zablokowane po tym, jak gwałtownie wzrosła tam liczba przypadków zakażeń koronawirusem. Władze miasta twierdzą, że wszystko zaczęło się od 22-letniej studentki, która wróciła ze studiów w Nowym Jorku. Młoda Chinka przebyła dwutygodniową kwarantannę, a test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny. Potem jednak okazało się, że była ona nosicielką wirusa. Choroba rozprzestrzeniła się po całym mieście i okolicach, dlatego władze zdecydowały o nałożeniu surowych ograniczeń w poruszaniu się. Do miasta mogą wjechać tylko osoby, które są w nim na stałe zameldowane i mają lokalne numery rejestracyjne samochodu. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorymi, są kierowane na 14-dniową domową kwarantannę. 28 dni w kwarantannie muszą spędzić osoby, które wracają z zagranicy. Naukowcy z Hongkongu ogłosili, że komunistyczne Chiny zaniżały dane o liczbie chorych. Badacze ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Hongkongu stwierdzili, że liczba zakażonych koronawirusem w Chinach w lutym tego roku wynosiła co najmniej 232 tysiące, a nie 55 tysięcy, jak podawał chiński rząd. W czasopiśmie naukowym The Lancet naukowcy napisali: między 15 stycznia a 3 marca Krajowa Komisja Sanitarna przynajmniej siedmiokrotnie zmieniała wskaźniki określenia wirusa, a wszystko to za przyzwoleniem Światowej Organizacji Zdrowia. To według badaczy sprawiło, że oficjalne statystyki rządu chińskiego przedstawiają tak niskie liczby. W artykule wspomniano szczególnie o zmianie sposobu określania chorych z 5 lutego. Zakładał on wliczanie w statystyki osób zakażonych, ale przechodzących chorobę lekko lub bez objawów. Po jego wprowadzeniu liczba zakażonych gwałtownie wzrosła. Dlatego władze zdecydowały się wycofać z nowych wytycznych po 12 dniach. Hongkońscy naukowcy uważają, że gdyby wskaźnik ten stosowano przez cały czas trwania epidemii, liczba zakażonych wynosiłaby przynajmniej 232 tysiące. Węgry pożyczą od komunistycznych Chin pieniądze na budowę linii kolejowej. Węgry podpisały z Chinami porozumienie kredytowe, które pozwoli Węgrom na budowę linii kolejowej Budapeszt-Belgrad, poinformował w piątek na Facebooku minister finansów Węgier Michali Varga. Minister dodał, że jest to porozumienie korzystne dla Węgier. Nie musimy się obawiać ewentualnego załamania sytuacji rynkowej, bo oprocentowanie kredytu jest stałe i może on zostać spłacony przed terminem, napisał minister. Węgry z pożyczonych środków mają pokryć 85% kosztów inwestycji. Wartość budowy linii kolejowej szacowana jest na 2 miliardy dolarów. Budowa ma zakończyć się w 2025 roku. Varga podkreślił, że dzięki inwestycji Węgry mają szansę stać się centrum logistycznym w regionie, ponieważ będą oferowały najszybszy przewóz chińskich towarów z portów w Grecji do Europy Zachodniej. Na całym świecie według oficjalnych danych liczba osób zakażonych koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan przekroczyła dzisiaj 3 miliony. Potwierdzono oficjalnie 207 tysięcy zgonów, za wyleczone uznano już prawie 884 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło prawie 55 tysięcy osób, we Włoszech 27 tysięcy, w Hiszpanii 23 tysiące. Podobna liczba we Francji, w Wielkiej Brytanii odnotowano 21 tysięcy zgonów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18, a teraz zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
A także jeszcze wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również.
Witam.
Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o szokującej dla niektórych informacji, dla niektórych nie, bo sami ją ujawniają i siebie kompromitują. Zaraz porozmawiamy o tym, jakie fakty kogo kompromitują u nas. Dzisiaj jest mały rozgardiasz, bo poniedziałek był, proszę Państwa, no ale wybaczcie.
Ale też lubimy poniedziałki również.
Ja nie lubię.
Ja też nie do końca, ale...
Ale większość cię
dzięki... Dzięki Państwu coraz bardziej lubimy poniedziałki. Do meritum. Witold Gadowski ukrywa kompromitujące fakty o Jarosławie Gowinie. Grozi, że je ujawni, kiedy ten zdradzi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. O co chodzi? Czy to jest jeszcze dziennikarstwo, czy już partyjny szantaż? Dlaczego Gadowski nie ujawnił tych faktów wcześniej? To się nie mieści w głowie, pisze Jakub Kralka z portalu bezprawnik.pl. O co chodzi, proszę Państwa? Witold Gadowski zamieścił na Twitterze taki oto wpis. Jeśli Gowin pójdzie razem z antypolską grupą obrońców post-PRL-u, to postaram się Wam jak najszybciej nakreślić wszystkie jego powiązania. Takie jak choćby z Gutem Mostowym, postkomunistycznym cwaniakiem z Zakopanego. Panowie, Wasze pierwsze wrażenia po tym tweecie, czy są podobne do tych, które opisuje Jakub Kralka z portalu bezprawnik.pl?
No, przeczytałem wszystkie pytania, które stawia bloger, którego wymieniłaś. Bardzo oczywiście trafne, tylko troszkę spóźnione. My te pytania stawiamy od lat. Nie nazywamy dziennikarzy tych z Warszawki, chociaż akurat chyba z Krakówka jest towarzysz Gadowski, dziennikarzami. Nazywamy ich różnie burdelmamami, nocnikarzami, no ale najbardziej taka chyba trafna nazwa to są towarzysze. To są towarzysze i tu nie chodzi tylko o funkcjonariuszy partyjnych, bo funkcjonariusz partyjny to do tego już my się tak przyzwyczaili, że chyba nikt by nie robił z tego jakiegoś halo, że są dziennikarze PiSu, że są dziennikarze tam Platformy, że są dziennikarze Razem, czy jak się to tam nazywa, Wiosna Razem, czy przedwiośnie, powiośnie i tak dalej. Że to są takie najemne, najmici tacy, którzy służą różnym partiom. Myślę, że dużo głębsza i gorsza rzeczywistość to powiązania dziennikarzy ze służbami specjalnymi. To jest to, co myślę najbardziej niszczy polską opinię publiczną, czy jak to tam nazwać, ponieważ to nawet nie partie polityczne, bo po partiach politycznych to już wiemy, czego się spodziewać. Nie? No chcą tam na przykład teraz, żeby wszyscy popierali wybory korespondencyjne, no to służalczy dla tej partii dziennikarze będą popierać wybory korespondencyjne. To jest dosyć prosta rozgrywka, tu wszyscy średnio rozgrywają. Średnio organiczni łatwo się kapną. Ale teraz, kiedy to, co dowiedzieliśmy się dzięki telewizji publicznej o telewizji TVN, a o TVN, dzięki telewizji TVN dowiedzieliśmy się o telewizji publicznej i tak by można mnożyć, projekt medialny Trzecia RP to jest projekt towarzyszy Urbana, Kiszczaka i Jaruzelskiego. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest żadne wolne dziennikarstwo, to nie są żadni, że tak powiem, redaktorzy, którzy tak pracują, żeby prawdę odkryć i tak dalej. To są, można powiedzieć, takie końcówki, tak jak jest system komputerowy i ma końcówkę w postaci drukarki, nie? Masz w domu komputer i masz różne urządzenia peryferyjne, jednym z nich jest drukarka, nie? I komputer tu podaje informacje, a drukarka tylko drukuje. No to spora część, czy nawet główna część dziennikarzy rozpoznawanych w świecie głównych tych mass mediów, to są końcówki służb specjalnych, różnych służb specjalnych. I ten tweet i te pytania, które stawia bloger, którego wymieniłaś na początku, Bezprawnik, tak? Jego blog się nazywa?
Bezprawnik.pl i
to są właśnie,
Jakub Kralka, czyli szef portalu.
To są właśnie pytania o rolę służb specjalnych, służb komunistycznych, służb rosyjskich, chińskich, niemieckich, NRD-owskich, Stasi, w tym, co się teraz dzieje w Polsce, nie 30 lat temu.
Czy my żyjemy w bantustanie? To jedno z pytań, które zadaje Jakub Kralka na portalu bezprawnik.pl. Cezary Kłosowicz, co najbardziej ciebie poruszyło w tej inicjatywie Witolda Gadowskiego?
Najbardziej mnie poruszyło słowo jeżeli.
Czyli co to znaczy? To jest jakiś szantaż.
Ujawnię powiązania, no to fajnie, gdyby podpisał, bo napisał ujawniłem, bo już tam pisał parę razy o Gowinie coś tam i teraz dołożę jeszcze więcej, to okej, no po to jest dziennikarz, żeby takie rzeczy ujawniać.
Ale on napisał, że powinien ujawniać w momencie, kiedy się o tym dowie, a nie kiedy to jest potrzebne, żeby kogoś uwalić.
A kiedy pisze, jeżeli Gowin zrobi to, to wtedy ja państwu powiem, to. Co Gowin. A jeżeli nie, no to,
to nie powiem. Że chyba nie ma sprawy, Gowin dobry.
I wtedy już nie jest dziennikarzem, tylko jakimś partyjnym czy innym funkcjonariuszem, który tu szantażuje jednego z polityków polskiej sceny politycznej. Abstrahując od tego, czy my tego polityka będziemy lubić, czy nie lubić, no to on w jakiś sposób tu wpływa na jego działania i jakieś, rozumiem, że informacje zachowuje dla siebie albo przekazuje dalej, zależnie od tego, jaki jest interes polityczny. To też ciekawie wybrał akurat przykład, bo to, że pan Andrzej Gut-Mostowy jest powiązany z Gowinem, no to jest oczywiste, bo jest w tej samej partii i w tym samym rządzie.
Także to nie jest jakaś też sensacja. Do pana Guta-Mostowego jeszcze przejdziemy, ale czy Gadowski nie wie, że w takim rozwoju wpisem się kompromituje w środowisku dziennikarskim, czy w ogóle w opinii publicznej?
No, Gadowski chyba twierdzi, że się nie kompromituje, bo tu teraz napisał po tym wpisie już dzisiaj w południe. Wystarczy uderzyć w stół i wszystkie nożyce przygotowywanego działania Gowina się odezwały. O powiązaniach z Gutem Mostowym już pisałem, ale dopiero teraz zaczęła się histeria.
Teraz próbuję.
Ujawniłem mały spiseczek?
Próbuję odwracać.
Przecież sam powiedział,
narrację,
że coś ujawni, coś tak. więcej, tak? Ale tylko wtedy, jeżeli Gowin zdradzi
twierdzi,
Prawo i
Sprawiedliwość. Śmieje się od ucha do ucha teraz.
No, Darek pisze, internauci zareagowali, tak jak mówicie, pisze na Twitterze, to miał pan takie informacje o wicepremierze w polskim rządzie i to ukrywał, dopóki ten słuchał się Kaczyńskiego? I jak dalej będzie się słuchał, to dalej pan to zachowa dla siebie, dobrze rozumiem? Dziennikarstwem tego nazwać nie można. Radio Luxi 123 to państwo mafijne. Pan dziennikarz robi tutaj w roli cyngla. Co to znaczy w roli cyngla?
No, prawdopodobnie tego, który ma wystrzelić jakąś amunicję w kierunku tu akurat towarzysza Gowina. Tu oni, to dla mnie są wszyscy z jednej mniej więcej miary.
Ale to uważasz, ani że Kaczyński nie steruje Witoldem Gadowskim na tej zasadzie?
Nie, myślę, że ktoś steruje Jarosławem Kaczyńskim.
I
Witoldem Gadowskim. I to potwierdza naszą tezę, którą głosimy od lat, że trzecia RP to jest tylko taki teatrzyk kukiełek, gdzie Kaczyński jest jedną z takich kukiełek, a rządzą tym tworem zwanym Trzecia RP komunistyczne służby specjalne, które dzisiaj już werbują się różnie, bo to w zależności, wiecie, najpierw były Niemcy, no to trzeba było zniszczyć gospodarkę niemiecką i tam gospodarkę polską na rzecz współpracy takiej peryferyjnej z gospodarką niemiecką. Potem towarzysz Putin się troszkę, że tak powiem, znowu wybił, no to trzeba było kontrakty gazowe towarzyszowi Putinowi załatwić. Teraz od już wielu lat wchodzą Chińczycy ze swoim kapitałem, to spora część tych służb komunistycznych orientuje się na komunistyczne Chiny. To mnie w ogóle nie dziwi. Mówiliśmy o tym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Pamiętacie główny przekaz telewizji Idź Pod Prąd? Pytam starych widzów, bo młodzi, no to oczywiście nie wiedzą. Praktycznie każdego dnia mówiliśmy, Jarosławie, wywróć okrągły stół. Jarosławie, wywróć okrągły stolik. Jarosławie, ujawnij, czy zerwij się z haków, które ma na ciebie Kiszczak i jego banda. No, Kiszczak już nie żyje, ale wiemy, że jest to symbolem tego układu komunistycznego. I takie hasła każdego dnia prawie, że mogliście słyszeć w telewizji Idź Pod Prąd do pewnego momentu. Jakiego? Do ujawnienia się prezydenta Dudy. Kiedy prezydent Duda w 2017 roku, zresztą tuż po przyjeździe prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do Polski, który zaoferował Polsce sojusz, budowę Międzymorza wraz z Ameryką i jej sojusznikiem Izraelem, wielu pyta skąd te flagi, no to właśnie to jest ten sojusz, który ma umocnić Trójmorze. To jest jedyna szansa w dzisiejszej geopolityce, by Polska wróciła do roli, jaką miała za czasów Jagiellonów. Wtedy, kiedy prezydent Trump zgłosił ten projekt, jak mówią zresztą niektórzy dzisiejsi nawet z prawej strony autorytety, na przykład Aleksander Ścios mówił, że Duda został wtedy wybudzony, a pan Darski, Weltargalski z Gazety Polskiej, można tak go mniej więcej pozycjonować na tym rynku medialnym, twierdził, że Duda został, no, że tak powiem, zmanipulowany przez serial Ogon Kota, czy nie,
Ucho Prezesa,
przepraszam, i że jest taką marionetką w rękach służb specjalnych. To jest zdanie pana Targalskiego. My wtedy przestaliśmy już, kiedy Duda ujawnił swoje prawdziwe powiązania i cele, czyli ochronę tego ładu komunistycznego z czasów PRL-u w ramach III RP, wtedy przestaliśmy już apelować do środowiska Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Jarosław Kaczyński sam, można powiedzieć, podżyrował to, co zrobił Duda, mówiąc, że po tej wolcie Dudy, co powiedział Kaczyński? Że to jest nasz kandydat na prezydenta na drugą kadencję. No to w tym momencie widać, że to jest tylko zabawa. Stąd wracając do naszego głównego tematu, widać wyraźnie, że to, co my mówiliśmy 5, 4, 3 lata temu, dzisiaj no, zaczyna
wybijać.
Docierać, do tak, szambo wybija i to zaczyna docierać do wszystkich ludzi, którzy jeszcze jakieś odrobinę uczciwości i troski o Polskę mają. Teraz to już widać, ale chciałem jeszcze później jeden aspekt alkoholowy nałożyć na to.
W tekście Jakuba Kralki na bezprawnik.pl rzeczywiście widać tą troskę o państwo polskie.
Wszystkie te pytania są bardzo dobre, polecam je, tylko mówię, no myśmy je zadawali 4-5 lat temu, szkoda.
A co się ma dzisiaj stać?
Jakoś ci blogerzy tak nie
no może
nie
musieli dojrzeć,
tej świadomości.
Tak? Może musieli
cieszymy dojrzeć. Się, że dojrzewają.
Również siła telewizji Idź Pod Prąd się zwiększyła, także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Co się dzisiaj dzieje, Cezary Kłosowicz? Dlaczego akurat, no, można powiedzieć kolokwialnie, Witold Gadowski odpala Jarosława Gowina? Czy grozi, że go odpali?
No Gowin tu, że tak powiem, miesza przy wyborach, próbuje teraz grać na dwie strony, pewnie szykuje sobie przejście z powrotem może do Platformy, jakby się okazało, że teraz Platforma wzrośnie, a PiSowi spadnie, a jeśli jednak PiS zostanie przy władzy, no to pewnie zostanie przy PiSie, no bo też się przyda te parę głosów. Także tutaj jest gra taka na dwie strony. Gowin różne tu propozycje przenoszenia wyborów, zmieniania konstytucji zaproponował. No i teraz taka się toczy gra, czy przejdzie, czy będzie przepychał, czy jednak zostanie. No PiS-owi jest potrzebne tych kilka głosów, żeby mieć większość parlamentarną, więc no Gowin ma tu jakąś siłę przetargową. No to trzeba go troszkę tam postraszyć z jednej strony, z drugiej pewnie czymś zachęcić.
Ktoś musi zacząć zadawać pytania, pozwolę sobie czynić honory, pisze Jakub Kraska.
To troszeczkę pan się, że tak powiem, spóźnił z tymi honorami, no ale niech będzie.
Czy wicepremier Gowin mógł być w tej sprawie szantażowany? Czytamy na bezprawnik.pl.
Ja bym chciał nałożyć tu kontekst alkoholowy, bo chyba nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, przynajmniej dla naszych widzów, że spora część tych ludzi mediów czy ludzi polityki oni nie mogą żyć ze swoim ześwinionym sumieniem. Dlatego co robią? No, dużo piją. Niektórzy się narkotyzują, przecież o jednym z ministrów jeszcze za Platformy, takim bardzo młodym, było, że no, jest kokainistą, także gdzieś szukają ci ludzie jakiegoś uspokojenia swojego sumienia, ucieczki od strasznej rzeczywistości, w tym, że, no, że tak powiem, dość nagminnie używają używek, o tak powiem, które no, przynajmniej na jakiś czas zmącają sumienie i świadomość. Tu takie podejrzenia były wysuwane w stronę Cezarego Gmyza, że jak pojechał do Berlina już jako pisowski taki wysłannik, no to tam niekiedy coś za dużo i tak dalej. Zdarzały im się wtedy też bardzo dziwne wpisy na Twitterze. Bardzo podobna akcja była z tak zwanym chińskim szpiegiem. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, kiedy aresztowano dwóch chińskich szpiegów, jednego Polaka, znaczy etnicznie Polaka i komunistę z Huawei. Wtedy jeden z redaktorów z głównego ścieku od razu zaczął straszyć, że tu przecież jest jeszcze agentura dużo poważniejsza i wymienił nawet tego szpiega, który działa sobie bezkarnie. Z Hanią Shen zastanawialiśmy się, czy to jest ostrzeżenie tego szpiega, czy też no, on tak wzywa służby polskie do działania. Pan Żaryn, który jest reprezentantem, chyba jakoś tam rzecznikiem prasowym i tak dalej, powiedział, że wie o tej notatce. To pan Nisztor, zdaje się, to napisał, ale nic nie zrobi. I też tam wtedy dziennikarze tak troszeczkę się zachłysnęli, że są jakieś dziwne powiązania tego pana Nisztora z takim światem, że tak powiem, pozapolitycznym, związanym ze służbami starego okresu. No i teraz mamy ten tweet pana Gadowskiego. Ja bym nie wykluczał takiej opcji, że on na taką szczerość zdobył się nie do końca, że tak powiem, w godzinach pracy. Kiedyś było inaczej, bo wtedy, wiecie, przychodziło się tam na którąś do redakcji, no to już człowiek zdążył się ogarnąć, ogolić i jakoś wyglądał. No i później szło się wieczorem do domu i tam można było robić różne rzeczy. Jak ktoś chciał tam dawać w palnik, to se dawał, na drugi dzień rano wytrzeźwiał i szedł do roboty. Teraz dziennikarze dzięki Twitterowi pracują 24 na dobę. No to co się dziwicie? No.
Jeszcze raz powtórzę to pytanie, czy my żyjemy w bantustanie? W którym dokładnie momencie Polska stała się aż takim bantustanem?
Czytamy nigdy na... być nie przestała.
O właśnie.
Nigdy być nie przestała. To jest przecież projekt komunistów od Kiszczaka i Jaruzelskiego i biskupów katolickich z Episkopatu. No to oni się w Magdalence spotkali, napili, zakąsili i zaprojektowali taką Polskę, w jakiej żyjemy.
Przejdźmy.
To się nazywa katokomuna, no można to nazwać bantustanem, ale myślę, że precyzyjniejsza, historyczna nazwa to jest katokomuna, to jest katolicko-komunistyczny projekt III RP.
Przejdźmy do znajomości z Gutem Mostowym. Kim w ogóle jest Gut Mostowy?
No w tej chwili jest wiceministrem rozwoju.
I dlaczego powiązania z nim,
jest.
Jak go nazwał, postkomunistycznym cwaniakiem z Zakopanego, nazwał go tak Witold Gadowski, dlaczego są, no, można powiedzieć, kompromitujące dla Jarosława Gowina?
Jakie informacje ma pan Gadowski? No to tego nie wiem, natomiast no, pan Gut Mostowy miał związki wcześniej pewne z komunistami, ale był też i w Klubie Inteligencji Katolickiej, w Związku Podhalan i w Platformie Obywatelskiej i tam jeszcze z AWS-u chyba startował. Teraz tu jest w Porozumieniu, więc wszędzie chodzą plotki, że na jego działce był pomnik Lenina w Poroninie. Czy to prawda?
A to by mi pasowało. Kato komunista, rozumiem, że taki nas najaszczy.
Tam gdzieś został współwłaścicielem hotelu w Zakopanem. No, no różne tam ma te powiązania. A co pan Gadowski ujawni, no to się jeszcze okaże. No nie wiem.
To się jeszcze okaże. Czyli Gadowski zarówno Gowina, jak i Guta Mostowego chce pogrążyć. w zamian za to, żeby Gowin nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, czy z porozumienia razem z Prawem i Sprawiedliwości.
To mnie prowadzi na trop, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią bardzo wygodną dla układu nomenklatury czy służb specjalnych pokomunistycznych, jeśli taka obrona tu się kroi. Także warto to brać pod uwagę w analizie zjawisk, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest już, można powiedzieć, taką bezpośrednią emanacją układu katolicko-komunistycznego.
Czy jako społeczeństwo przejdziemy nad takimi praktykami do porządku dziennego? Pyta Jakub Kralka. Ile mediów dzisiaj opisze te skandaliczne z punktu widzenia dziennikarstwa?
Jak przejdziemy? My nigdzieśmy nie wychodzili, nie? To jest przecież cały czas komunistyczno-katolicki burdel, zwany tak dla niepoznaki państwem polskim. Ja chciałem jeszcze tu wrócić do takiej kariery, jakby to powiedzieć, różnych opcji światopoglądowych, które towarzysz Gadowski popierał. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przyjechał taki... A może zacznę od czegoś innego. Od niedawno mówiliśmy o konflikcie między TVN-em a TVP. Pamiętacie? Zobaczcie, gdzie towarzysz Gadowski pracował. Po której stronie barykady byście go umieścili? Czy w TVP, czy w TVN-ie? Challenge, taki króciutki, zaraz odpowiemy. Towarzysz Gadowski pracował i tu, i tu. Nie ma tu chyba żadnego zaskoczenia.
Czyli towarzysz żadnego. Obrotowy, można powiedzieć.
Nie, on cały czas idzie szagom w pieriod, równym marszem, także tutaj żadnych obrotów nie było. Myśmy mówili, że zarówno TVN ma korzenie komunistyczne, tak jak ujawnia TVP, jak też TVP jest projektem katolicko-komunistycznym. Jak wszyscy wiedzą, to nawet TVN nie musi ujawniać, nie? I skala zakłamania i propagandy TVP, no to przecież nikogo już dzisiaj rozsądnego nie dziwi. Ale kolejna rzecz. Wchodzą komuniści chińscy z ogromnymi inwestycjami i przekupują polityków na ogromną skalę. Wiecie, tam jeżdżą na zloty partii komunistycznej, to taki towarzysz odrysowania pagod, nie? Z tymi zakrzywionymi daszkami, towarzysz Susłow, nie? Welsuski albo inaczej jak, to tam od tych gołębników, tej elity od gołębnika, no jakoś tam asystent go ładnie go nazywał, to już nie będziemy powtarzać. I co wtedy robi towarzysz Gadowski? Ostrzega przed tym, że tu komuniści chińscy budują nowy jedwabny szlak, który chce podbić cały świat, że do globalnej kontroli się, że tak powiem, no, przygotowują, że chcą podboju teraz właśnie ekonomiczno-militarnego całego świata. Czy towarzysz Gadowski wtedy był dziennikarzem? No nie. Wtedy właśnie pomagał towarzyszowi Song Hong Bingowi, czy jak on się tam nazywa, że tak powiem, podbijać serca polskiej elity. No, a przejdźmy do wydarzeń już bardzo, bardzo bliskich. Ostatnio Amerykanie, pamiętacie, to z zeszłego roku, końcówka, sprawa, zabili terrorystę irańskiego, który robił tam jako szef takich służb specjalnych do mokrej roboty, Sulejmani. I co wtedy towarzysz Gadowski twierdził? Pamiętacie? Ja tam trochę pamiętam. Twierdził, że niechybnie Stany Zjednoczone teraz przegrają wojnę z Iranem. Noż, czy was teraz coś dziwi jeszcze?
Czy powiązania zostaną opisane, jeśli Jarosław Gowin pozostanie wiernym sojusznikiem PiS? Czytamy na portalu bezprawnik.pl. Jak będzie waszym zdaniem?
No, ultimatum jest chyba jasne, no, skoro
nie
mamy
zostaną,
jeżeli, no to
tak.
Chyba nie.
To, co on tu zaprezentował w tym tweecie, jakieś powiązania z członkiem tej samej formacji politycznej, która sprawuje rząd, to jest pikuś, to jest nic. To jest ostrzeżenie. jeśli to jest na trzeźwo zrobione, bo mówię, nie wykluczam innego scenariusza, ale jeśli to jest na trzeźwo, to absolutnie nie chodzi o jakiegoś Guta i tamte i Zakopane. Tylko on mówi, będąc emanacją głosu, że tak powiem, tych, którzy rządzą Polską, Gowin, uważaj. Gowin, uważaj. Nie? Oczywiście nie myślę, że Gowin zerwał się ze smyczy. Nie myślę, że Gowina ruszyło sumienie. Myślę, że Gowin ratuje swoją dupę.
To znaczy, ale towarzysze, że Prawo i Sprawiedliwość już idzie na dno.
A to mówiłem już chyba w 2017 czy 2018 roku, że Prawo i Sprawiedliwość z kursu, który był wznoszący i rzeczywiście, gdyby zerwało, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się na zerwanie komunistycznych powiązań Okrągłego Stołu, to formacja Prawo i Sprawiedliwość stałaby się dziejową formacją, która by uratowała Polskę. Ale zdecydowali inaczej. Zdecydowali dalej kontynuować układ Kaczyński-Srebrna-Kiszczak. Bo sam Kaczyński powiedział, słuchajcie towarzysze, tu nie ma co podskakiwać. Wiecie przecież, od kogo dostaliśmy ziemię, która no, jest głównym majątkiem spółki Srebrna. Towarzysze, przypomnijcie sobie, skąd chleb jecie? No i nie podskakiwać. No i towarzysze wszyscy zropaniali i PiS służy komunistom jak trzeba. No. Także prawdopodobnie Gowin, tak jak Czarek powiedział na początku, szuka sposobu, żeby utrzymać się przy korycie. Nie? Widzi już, że łajba pisowska się zatapia. Będziemy dzisiaj mówić w dogrywce można powiedzieć, o buncie samorządowców. Mamy wywiad z jednym z burmistrzów polskich miast podwarszawskich.
Rząd zmusza samorządy do łamania prawa. Wywiad z burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim. Zapraszamy
to zapraszamy na 18.
18 serwis i później ten wywiad razem z dogrywką.
I tacy ludzie, takie kreatury, chyba powinienem się poprawić, jak Gowin, próbują znowu, bo zobaczcie, Gowin był w Platformie, kiedy był Smoleńsk, Gowin jest, czyli w rządzie, był, kiedy był Smoleńsk, Gowin jest w rządzie, kiedy jest antyplatforma, czyli PiS, który miał rozliczyć Platformę i PSL, Gowin dalej jest w rządzie, teraz PiS upada, Gowin chce być gdzie? No nie na ulicy. Nie w jakimś swoim pseudouniwersytetku. On dalej chce być, jak przystało, na prawdziwą, sfajne, chce być przy korycie. No i tyle. Taka jest tajemnica wiary tego, co się tam dzieje.
Przypomnijmy, że Witold Gadowski jest wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziennikarze to tu siedzą, dziennikarze to tu siedzą, a tam jest ZOMO, jak to mówił Jarosław Kaczyński, nie? No, z tej strony są dziennikarze, a po tamtej stronie jest ZOMO, no i nic tu się nie zmieniło. Cytuję proroka Jarosława, żeby nie było.
Czy Gadowski jako wiceprezes...
Jest prawdziwych dziennikarzy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, ale nie wiem, co oni tam jeszcze robią, powinni chyba
sobie a nie, wystąpić. To oni robią tak jak kwiatek przy kożuchu. Albo można by jakiś marianizm o burdelu.
Czy Witold Gadowski jako wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stara się tutaj wytyczać nowe standardy swojego stowarzyszenia? Czytamy na bezprawnik.pl. I jeszcze taki komentarz Jakuba Kralki. Ileż to ja w ostatnich latach musiałem wysłuchać o cierpiącym i zalewającym się łzami etosie dziennikarza podjadanego przez niezależnych blogerów. Czytam dziś Gazetę Polską, czytam dziś Gazetę Wyborczą i widzę normalną partyjną wojnę. Trzeba jednak przyznać, że dziennikarz Witold Gadowski upolitycznienie mediów swoim tweetem wniósł na zupełnie nowy poziom i to jest przerażające na nieprzyzwoicie wielu płaszczyznach.
To pan jak nazwisko?
Kralka, Jakub Kralka.
Pan Kralka dopiero zobaczył, na jakim poziomie jest polskie dziennikarstwo. Towarzysz Gadowski tutaj nie odkrył Ameryki, zapewniam pana.
Ono
to jest
tam
normalka. To jest normalka, co się tam dzieje. No, tylko niestety...
Może o tyle taki inny poziom, że już tak oficjalnie i publicznie
i publicznie już to było wielokrotnie robione. Cieszę się, że tacy ludzie jak pan Kralka zaczynają to dostrzegać, bo to jest, zdaje się, że to nie jest zbyt stary człowiek, nie? Raczej nie. Z tego waszego pokolenia. I spora część takich ludzi w średnim wieku, czyli 30-40, bo tak gdzieś go plasuje, uległa złudzeniu, że no kiedy tam obaliliśmy komunę, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, to to wszystko, co działo się za Kiszczaka i Jaruzelskiego, to jest przeszłość. I my mamy wolną Polskę. Witam na pokładzie wybudzonych.
I co teraz tacy ludzie, którzy zobaczyli to zakłamanie i to upolitycznienie dziennikarzy polskich, powinni zrobić? Co mogą zrobić?
Mogą nie czytać tych ludzi, którzy kłamią, a wspierać to prawdziwe dziennikarstwo. No, czy sami zostawać dziennikarzami? No to jak ten pan założył swój portal, tam pisze, no i może to rozwijać, no to tylko tak widzę. Przez wybory ciężko będzie teraz zmienić Polskę, ale trzeba działać.
Korespondencji.
Jak się nie da na górze, to trzeba działać na dole.
No zobacz, ci dziennikarze, jakie media reklamują? Mówię o tym panu dziennikarzu już bez tu ironii, o blogerze. Jakie media są wymienione w artykule tego pana? No towarzysz Gadowski, to szef tego, czy tam jeden z wiceszefów.
Gazeta
tego,
Polska, Gazeta Wyborcza, TVN.
I TVP.
I TVP.
No gratulujemy, że tak powiem, tematu. Ile ten pan, dziennikarz niezależny, pisał razy o inicjatywach telewizji czy środowiska Idź Pod Prąd, czy Ruchu 11 listopada? Ja obstawiam, że zero. Nie wiem, czy Czarek zrobiłeś research, ale no, możecie, nasi widzowie, możecie pomóc. Ile razy na przykład pisał o petycji naszej, takiej przegranej czy wygranej? Ile razy pisał o naszych poglądach i właśnie o tym, co teraz się tak bulwersuje? Przecież my mówimy od wielu lat o tym. To jest odpowiedź na pytanie,
może
co powinni
nie
robić.
Słyszał, może jeszcze nie słyszał,
ale... Nie żartuj. O telewizji Idź Pod Prąd to każdy słyszał, kto zajmuje się polityką i mediami. Może nas nienawidzieć. Może nas zwalczać, ale na pewno o nas słyszał.
No to wezwanie dla pana Jakuba Kralki.
Dlaczego nie popierałeś pan tego, cośmy robili od lat, żeby Polskę uratować? Oczywiście, no czekamy, no tutaj to nie jest droga zamknięta. No
postaramy się też zaprosić się pana Jakuba do...
Grzebie się pan w jakichś TVN-ach, w jakichś gazetach polskich, w jakimś śmietniku historii, mówiąc tak tego, a nie nagłaśniał pan swoim... Czy nie przyłączał się pan na przykład do petycji do prezydenta Trumpa o to, żeby pociągnąć komunistyczne Chiny do odpowiedzialności? Cały świat o tym pisał. Pisały telewizje japońskie, tajwańskie, amerykańskie, media w Hongkongu. No to gdzie był bezprawnik.pl wtedy? Proste pytanie, co robić? Tu nie trzeba Ameryki odkrywać.
Drodzy państwo, ja w ramach takiego... można powiedzieć, jeszcze komentarza odnośnie Witolda Gadowskiego chciałam jeszcze przypomnieć, jak Witold Gadowski manipulował danymi odnośnie grypy i koronawirusa. On wpisał się w tą narrację, że grypa jest groźniejsza od koronawirusa i żeby może już skończyć tę kwarantannę, ponieważ Polska upadnie. My, nasza riposta jest już od kilku dobrych dni w sieci. Prosimy teraz, pokażmy jeszcze raz i wracamy za chwilę. Witold Gadowski na swoim Twitterze napisał: według Światowej Organizacji Zdrowia na grypę rocznie umiera 650 tysięcy ludzi. Czy ktoś ogłosił pandemię? Na zapalenie płuc umrze rocznie ponad 2,5 miliona ludzi. W marcu padło prawie 50 tysięcy firm w Polsce. Cezary Kłosowicz.
To są znowu dane szacunkowe. Bo WHO no, nie ma jak nawet zliczyć na całym świecie wszystkich przypadków grypy i wszystkich śmierci. I po pierwsze WHO podaje 290 do 650 tysięcy rocznie i przyznaje, że to są szacowania, także tu pan Gadowski z góry wziął.
Żeby mu się zgadzało z jego tezą.
By było lepiej, tak. To po pierwsze, dużo z tych przypadków śmiertelnych jest na pewno w tak zwanych krajach trzeciego świata, gdzie opieka medyczna, służba zdrowia jest na dużo niższym poziomie. A tutaj z kolei nie mamy wielu danych o koronawirusie, więc nie możemy porównać. Z Afryki nikt w tej chwili nie wie, ile tam jest. Z wielu krajów afrykańskich, nie mówię o wszystkich, bo są różne, ale z wielu krajów nie mamy w tej chwili danych. Chińczycy teraz zabraniają w ogóle Afrykańczykom wchodzić i przyjeżdżać. Może mają jakieś informacje, że tam jest dużo, nie wiem.
Chińczycy również nie podali prawdziwych danych.
Z Chin oczywiście też nie mamy tych prawdziwych danych, ale nawet biorąc te dane oficjalne tylko, no to już jest 135 tysięcy śmierci.
Czyli połowa tego, co niższe statystyki
tak,
z całego roku grypy.
Blisko tego. I to
z całego roku,
jest
tak.
Już z tych krajów. Przy izolacji, przy kwarantannach, przy zamykaniu granic i tak dalej. A to dopiero początek. Jest tak, że się nie ogłasza pandemii z powodu grypy. W 2009 też WHO ogłosiła pandemię. Tam wtedy była grypa, zmarło, się mówi, od 100 do kilkuset tysięcy ludzi na całym świecie. Jak się pojawia nowy wirus grypy, jakiś tam to ptasia grypa, to świńska grypa mówią, i się zaczyna rozprzestrzeniać, to nawet WHO też ogłasza pandemię, tylko że no, akurat tamten wirus miał śmiertelność dużo mniejszą niż ten teraz koronawirus. A epidemię grypy, no to jest w ogóle co roku. No.
Jak pójście za tą narrację, jak to wpłynie na polską gospodarkę?
No, wyobraźmy sobie, jakby te procenty śmiertelności koronawirusa przy 7 tysiącach przełożyć na 30 milionów. Ilu ludzi by umarło i jakby to wpłynęło na gospodarkę? Jak już się zajmujemy tylko gospodarką, bo po pierwsze to pierwsza rzecz zła w tym to jest powiedzenie, że gospodarka jest najważniejsza, a nie jest. Gospodarka jest po to, żeby służyć ludziom, a nie ludzie po to, żeby służyć gospodarce. Więc jeśli ludzie mieliby umierać, żeby tylko jakiś wskaźnik gospodarczy podnieść, no to nie ma sensu. Nie żyjemy dla wskaźników gospodarczych, dla procentów, czy nawet dla pieniędzy. To jest środek jakiś, żeby tam ludzie mieli to, czego im potrzeba. A nawet gdyby się skupiać tylko na gospodarce, no to jakbyśmy mieli takie statystyki jak Nowy Jork, czyli no tam jest, przekładając, no to by było miesięcznie 100 tysięcy śmierci dodatkowo.
Mhm. A to gdzie tutaj ma gospodarka się
kiedy
rozwijać?
Kiedy w Polsce umiera około 400 tysięcy ludzi rocznie na wszystko, z wszystkich powodów, no to tu byśmy mieli razy kilka, no to chyba nie trzeba mówić, jaki wpływ by to miało na gospodarkę.
Dokładnie.
W marcu padło 50 tysięcy. Dwie sprawy. Pierwsza, czy 50 tysięcy to jest dużo? Czy ktoś
pytanie tak, do Witolda
Gadowskiego. Jak usłyszy taką liczbę, to czy wiesz, czy to jest dużo, czy mało? No wygląda, że dużo.
50 tysięcy wygląda, że
ale
dużo.
Ale ile jest firm w Polsce? Ponad 4 miliony. Mhm. Już nie wygląda tak dużo, bo to tak około 1%.
Ale w zeszłym roku padło w tym samym czasie.
Ja dojdę do tego. Druga rzecz. To nieprawda, że padło 50 tysięcy firm. Bo 50 tysięcy, a dokładnie 58 tysięcy złożyło wnioski o zawieszenie lub likwidację, a 80% z nich o zawieszenie.
Tak.
Czyli w rzeczywistości około 10 tysięcy o likwidację. W zeszłym roku, w tym samym okresie, wniosków o zawieszenie i likwidację było 31,5 prawie tysiąca. W tym 60% niecałe dotyczyło zawieszenia, czyli likwidacji tyle samo co teraz, około 10 tysięcy.
Drodzy Państwo, tak, Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd, obnażył kłamstwa Witolda Gadowskiego. Kłamstwa czy manipulacje, no mówimy, no nie wiemy, czy ci ludzie nie umieją liczyć, czy nie wiedzą, jak liczyć, czy specjalnie kłamią Polaków.
Jakby Gadowski w ogóle nie miał o tym pojęcia, tylko zobaczył 50 tysięcy i stwierdził, że mu pasuje do tego, co on chce przekazać.
tak jak widzieliście, to jest kolejna kompromitacja Witolda Gadowskiego. Ten wycinek możecie znaleźć na naszym Facebooku Idź Pod Prąd. Podawajcie go dalej tym, którzy ulegli tej manipulacji. Albo że w ogóle koronawirusa nie ma, albo że jest on lżejszy niż grypa. Jeszcze ostatnie słowo podsumowania o Witoldzie Gadowskim i przechodzimy do Wiktora Orbana.
Pan Gadowski w ogóle jest niespójny w swojej narracji co do koronawirusa, bo z jednej strony twierdzi z prawie stuprocentową pewnością, że wirus został stworzony w laboratorium w Wuhan, że został modyfikowany i że prawdopodobnie uciekł, a z drugiej strony pisze, nie możemy się zgodzić na ograniczenie naszych praw, mówi, naszych praw w imię mitycznej walki z niewyobrażalną zarazą i tak dalej, i nie można i nieprecyzyjnie. I jeszcze sugeruje, że tu sugerował w pierwszym etapie epidemii, że tu najbardziej ucierpiały Chiny i Iran, czyli akurat te kraje, które tu mają spór z Ameryką. Tak. Delikatnie, tak.
Czyli, że w Wuhan, ale w amerykańskim Wuhan...
I Amerykanie są zawsze w tej narracji. Ja właśnie w tym samym duchu chciałem to podsumować. Jeśli gdzieś znajdziecie jakąś prokomunistyczną, antypolską narrację, tam znajdziecie tych funkcjonariuszy, o których dzisiaj mówimy.
Witold Gadowski, zamykamy na razie ten temat i przechodzimy...
Spuszczamy klapę.
Niestety do tematu węgierskiego. Tak jak mówiliśmy w serwisie, Węgry pożyczyły od komunistycznych Chin pieniądze na budowę linii kolejowej. Podpisały z Chinami porozumienie kredytowe, które pozwoli na budowę linii kolejowej Budapeszt-Belgrad. Jeszcze minister finansów Węgier Michał Varga podkreślił, że dzięki inwestycji Węgry mają szansę stać się centrum logistycznym w regionie, ponieważ będą oferowały najszybszy przewóz chińskich towarów z portów w Grecji do Europy Zachodniej. Czy rzeczywiście to, że Węgry będą oferowały ten najszybszy przewóz chińskich towarów do portów, z portów Grecji do Europy Zachodniej, to jest coś, czym mogą się chwalić, że to jest rzeczywiście powód do chluby, do bycia centrum tej części Europy?
Zanim przejdę do analizy Wiktora Orbana i Węgier, zapytam tylko tych, którzy dzisiaj wylewają pomyje na tym, co zrobił Orban, i to mu się należy. Mhm. Tylko ja proszę o równe traktowanie. Przecież w Warszawie mamy ekipę, która jeszcze bardziej na kolanach chodzi przed komunistami chińskimi. Przecież mamy Dudę, który w ostatnim czasie już wojny amerykańsko-chińskiej dwukrotnie wychwalał Xi Jinpinga jako świetnego przywódcę. Przecież to jest morderca komunistyczny, który ma bezpośrednio krew na rękach i setek tysięcy dzieci nienarodzonych i tysięcy ludzi, których zamordowano, żeby pozyskiwać z nich organy, to jego towarzysz Duda nazywa dobrym przywódcą, swoim zresztą kolegą, który świetnie poradził sobie w walce z koronawirusem. To odnotowały nawet media propagandowe komunistów w Pekinie i twierdziły, że właśnie Duda jest tym zachodnim przywódcą, który rekomenduje towarzysza Xi Jinpinga jako takiego skutecznego w walce z koronawirusem. Towarzysz Morawiecki z kolei zhańbił się przyjmowaniem, kupowaniem pomocy od towarzyszy komunistów, kiedy w rzeczywistości myśmy część tej pomocy im dali, a oni nam dają z powrotem. Podobnie Włosi mieli też, dali coś tym komunistom, a później od nich kupowali. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni przedstawiają to jako jakąś dobrą wolę komunistów chińskich, jako jakby jakieś dary dawali, czy jakąś ratunek dla świata zachodniego. Czyli to wszystko robi Duda i Morawiecki. Oczywiście zamilczając Tajwan, o czym mówiliśmy wielokrotnie, kiedy przychodzi prawdziwa pomoc z Tajwanu, no to jakoś delegacji z chlebem i solą nie ma, a nawet jak samolot LOTU po raz pierwszy w historii ląduje w stolicy Tajwanu, to na stronie LOTU jest opisane, że ląduje w Chinach. w Chinach komunistycznych.
No też nie mógł przelecieć nad Chinami.
Chociaż nie mógł nad nimi przelecieć, ale wylądować mógł, nie? No to zobaczcie, jakie zakłamanie jest, bo przecież LOT to jest rządowa firma, to jest państwowa firma, oczywiście tam się sili niby, że jakieś tam niby prywatna, niby jakieś udziały, srały, ale to oczywiście i tak wiadomo, że rząd to kontroluje. Także chciałbym tylko, żeby zachować taką, że tak powiem, symetrię. No mówimy, że Orban się tam sprzedał komunistom chińskim, no to mówmy jednocześnie, że Duda i Morawiecki są już dawno sprzedani komunistom chińskim. To tyle. A teraz, jeśli chodzi o Węgry. Na co to wskazuje? Węgry są, jak wiecie z historii, wiemy z historii, narodem bardzo pragmatycznym. I oni, pomimo tego, że mają bardzo dobre doświadczenia z Polakami, przyjaźń polsko-węgierska jest naprawdę na chyba najwyższym poziomie tu w regionie, że najbardziej my lubimy Węgrów, a Węgrzy lubią Polaków, nie? To jest bezsporny fakt. Historycznie też bardzo wiele nas wiąże. Kiedyś pamiętam taki referat miałaś na konferencji polsko-węgierskiej, gdzie chyba jeden z ambasadorów węgierskich później ci bardzo gratulował tego spostrzeżenia, że w tym układzie tutaj Europy Środkowej są okresy takie, że albo Węgry są, można powiedzieć, silne i mają tę rolę przywódczą, nie? Albo Polska jest silna i ma rolę przywódczą, nie? To mówimy, to Jagiellonią nazywamy, albo Polska i Węgry są silne i razem pełnią rolę przywódczą i wtedy jest najlepiej. No to bardzo się Węgrom podobało i tam cię pamiętam wychwalali. Ta konferencja chyba była w Krakowie, o ile dobrze pamiętam. Także pod tym kątem nie mamy nic Węgrom do zarzucenia. Pomagali nam i w czasie II wojny światowej, narażając się Niemcom, to trzeba jasno powiedzieć, nie? I pomagali nam, kiedy Ruscy nas atakowali w 19-20 roku, to właśnie pomoc węgierska. Warto o tym wszystkim pamiętać, że Węgrzy kochają Polaków, kochają wolność, ale są jednocześnie bardzo pragmatyczni. I oni nie dają się porwać jakimś takim, wiecie, ideom, które nie mają korzenia w rzeczywistości. I to, co się dzieje dzisiaj na Węgrzech, to moim zdaniem oznacza krach polityki Trójmorza. Że Węgry, możemy ich oceniać, mówię, jak najgorsze słowa mówić o tym, że oni tam z tymi komunistami. Absolutnie tego nie usprawiedliwiam, żeby było jasne. To, co zrobił Orban, jest głupie i szkodliwe także dla Węgrów w dłuższej perspektywie. Żeby tu jasno to... Tylko teraz się pytamy, dlaczego oni to robią? Dlaczego to robią? Moim zdaniem dlatego, że nie widzą szansy na prawdziwą budowę Trójmorza. Kiedy patrzą, przyjechał Trump, no fajnie. Była pani prezydent Chorwacji wtedy, Duda, no, coś tam otworzyli, jakieś tam forum dialogu, srogu, wszystko miało, gra i bucy niby. Pojechał Trump, PiS od razu przechodzi na pozycje komunistyczne, PiS realizuje politykę prochińską. No to co myślą Węgrzy? Polska nie stanie na czele Trójmorza. Polska będzie mamić Stany Zjednoczone jakimiś obietnicami, ale nie postawi się Ruskim i Niemcom. Ruskim to już trzeba dzisiaj ich razem w bloku z komunistami, znaczy z Chińczykami, czyli Euroazji Polska się nie postawi. No to Węgrzy mówią, to co, to my się mamy postawić sami? Nie, my sami nigdy. Bo już wiemy z historii, że wtedy przegramy, że Węgry są za słabe, żeby się postawić. Na to się nakłada jeszcze pragmatyzm władzy. Towarzysz Putin i teraz towarzysze chińscy gwarantują Orbanowi utrzymanie się u władzy poprzez dawanie, jakby to powiedzieć, no prezentów, no nie wiem jak to nazwać, ale no tani gaz, no jak to nazwać. Dzięki Putinowi Orban ma tani gaz. Rzeczywiście. I Węgry, patrząc na ceny gazu w całej Unii Europejskiej, gdzie jest najtaniej? No właśnie na Węgrzech. Czyli dzięki tej polityce zbratania się z Sowietami i z komunistami chińskimi, Orban ma narzędzie do dawania grantów Węgrom, żeby na niego głosowali.
A dlaczego Orban nie może się dogadać bezpośrednio na przykład z Donaldem Trumpem?
Do tego potrzebna jest Polska. Do tego potrzebna jest Polska, dlatego Trump próbuje gadać z Polską. Ciągle jeszcze próbuje, przecież jeszcze niedawno opieprzył tam Dudę na jakiś przez telefon czy coś takiego, nie? Także kluczem do postawienia się Euroazji, czyli spiskowi niemiecko-rosyjsko-chińskiemu, jest Polska. Bez odwojowania Polski, ani tam Belgrad, ani Budapeszt, ani Bukareszt, nic nie pomoże. To Polska jest kluczem do Europy Środkowej. No. I wszyscy widzą gołą dupę polskich władz, które są niesamodzielne, które absolutnie nie potrafią sobie radzić z rządzeniem we własnym kraju, które są podzielone, skłócone, głupie i zaprzedane komunistom przeróżnym. A tylko w telewizorach ładnie się prezentują, szczególnie jak przy kiblu złapią Trumpa. To jest największy sukces Dudy.
Cezary Kłosowicz, czy jeszcze w tym temacie słowa do Węgrów, jak ich przestrzec przed tak ścisłą współpracą z komunistycznymi Chinami?
Zobaczcie na los krajów, które mają ścisłą współpracę z Chinami. Sri Lanka podobny projekt zrobiła, tylko jako państwo wyspiarskie port im skredytowały Chiny. Duży port i państwo nie było w stanie spłacać tego kredytu, więc Chiny sobie ten port po prostu wzięły, 60 km kwadratowych terenu przejęły i teraz mają swoją bazę zaraz na południe od Indii, czyli swojego głównego rywala w regionie. Podobne w państwa afrykańskie. Podobnie państwa Środkowej Azji zadłużają się, tam budują te kolej, potem Chińczycy wchodzą, przejmują kontrolę, obejmują i wykorzystują to do rozszerzania swoich wpływów, do rozszerzania komunizmu, do walki z Zachodem. No, i Węgry też będą do tego użyte, tak jak Grecja już jest do tego użyta przez właśnie port w Pireusie, jak Serbia. Teraz Węgry i tak dalej będzie. Także no to jest, to trzeba widzieć troszkę bardziej długofalowo. No na chwilę będziemy mieć trochę tańszy gaz i może jakieś tańsze plastikowe zabawki czy telefony, ale potem przyjdzie komunizm na cały świat w konsekwencji i wtedy już no, wszyscy będziemy mieć to, co Ujgurzy w Chinach. To, tak się skończy.
Tu jeszcze warto pokazać kierunek tej nowego rozwoju Węgier. Zobaczcie, że już nie jest to oś północ-południe, nie jest to Warszawa, nie jest to już ta trasa Via Baltica i tak dalej, tylko to jest trasa Budapeszt-Belgrad, czyli no do Serbii, która mocno w obecnej konstelacji współpracuje i z Chinami, bo niedawno też tam była wizyta na bardzo, bardzo wysokim szczeblu i z wielką pompą towarzyszy chińskich, no i oczywiście z towarzyszem Putinem. W tym momencie Putin buduje sobie, można powiedzieć, połączenie Rosji z Bałkanami właśnie przez Węgry. Także sytuacja jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo pokazuje, że ten projekt amerykańsko-polsko-izraelski, czyli budowa takiej osi Izrael-Warszawa-Waszyngton, coraz bardziej wydaje się mało realny. Dla Węgier już to jest passé. A bez Węgier z kolei sama Polska w Trójmorzu to zdecydowanie za mało. W tym momencie, kiedy Węgry...
My mamy jedno morze.
No, jedno. Patrz, myślałem, że trzy, a nie jedno. A nie
myślę, żeby zrobić Trójmorze, trzeba nas trochę więcej.
W tym momencie, myślę, kiedy Węgry wybierają sojusz ten euroazjatycki, komunistyczny, rosyjsko-chiński, myślę, że Polska, jeśli w ogóle ma jeszcze coś do powiedzenia, powinna szybko zrobić ożywienie stosunków z Ukrainą, bo to jest, oczywiście najlepiej, żeby te trzy państwa stanowiły oś tutaj taką, czyli Węgrzy, Węgrzy, Ukraińcy i Polacy, ale w momencie, kiedy udało się komunistom wyłuskać Węgry z tego układu jagiellońskiego, Polska powinna w tym momencie nasilić relacje dwustronne z Ukrainą. To jest oczywista odpowiedź, gdybyśmy mieli polski rząd. No, mamy komunistyczny. No, cośmy wykazali już wiele, wiele lat temu. Jeszcze. Ale do niektórych teraz dociera, do blogerów, tych konserwatywnych liberałów. No, cieszyć się, to że prawda jednak zwycięża.
Jeszcze szczęśliwie Czesi są do...
Tak, Czesi...
I oni też są antykomunistyczni, antychińscy.
Nie wymieniam, bo sojusz polsko-czeski to jest jeszcze za mało w tym układzie geopolitycznym. Wychwalamy Czechów bardzo. Wiemy, że oni teraz się zachowują rozsądnie i dlatego jestem spokojny, jeśli chodzi, gdyby ten sojusz powstawał. Czesi na pewno staną przy tym sojuszu polsko-amerykańskim, czyli przy sojuszu atlantyckim.
A to jest właśnie to, że robiliśmy... Na tym samym terenie próbowaliśmy zrobić dwie rzeczy. I Trójmorze, i 16 plus 1 z Chinami.
Dokładnie.
No to albo Trójmorze, albo Chiny i Rosja tu będą. A do Trójmorza jeszcze Niemców próbowaliśmy.
Ale Polska jest obrotowa, tak jak radził Grzegorz Braun, radził Robert Winnicki, żeby tu z każdym po trochu i nie wiem, jaki
to
efekt...
Powiedzenie, że jak się nie obrócisz, to... To jest z tyłu. No.
Myśmy wyśmiewali te koncepcje geopolityczne ruskiej agentury, czy tych takich kieszonkowych politruków przeróżnych, że nie da się budować dwóch będących w stanie wojny ze sobą, przynajmniej w polskim położeniu geopolitycznym, dwóch sojuszy równoległych. Nie? Pamiętacie, jak ruska szczujnia chwaliła PiS właśnie za te kierunki chińskie. No teraz widać, że ten układ tego obrotowego sojuszu się wali. Bo Węgry odwracają się od Polski. Od Polski tej rozumianej jako Polski Jagiellońskiej, jako Polski wolnych Polaków. Węgry rezygnują. Węgry mówią, nie wierzymy, że jesteście w stanie udźwignąć ten projekt geopolityczny. To jest bardzo smutna chwila, dlatego no, jakieś pocieszenie by było, gdyby tu nastąpiło ożywienie relacji polsko-ukraińskich, ale osobiście wątpię, że ta szczujnia warszawska, dzisiaj już pogrążona w ratowaniu swoich, można powiedzieć, stołków, czy tego, co na tych stołkach umieszczają, zdaje się, była jakaś taka ciekawa gadka między PiSowcem, a nie wiem, Czarzastym chyba z SLD, to też przecież taka nastojaszcza, czerwona, że tak powiem, wizja Polski tam się odbywa. I sam chyba Czarzasty już, może mnie poprawcie, jeśli nie Czarzasty, to jakiś inny tam wyrobnik z tych komunistów postpeerowskich. Już widać, bo przecież PiS wielokrotnie się mizdrzył do SLD, czy w ogóle do środowiska PZPR-owskiego, że to środowisko nie chce żyrować już PiSu. I ten Czarzasty powiedział PiSowcom, tak, będziecie siedzieć. Także dzisiejsza ekipa warszawska walczy o to, żeby nie pójść do więzienia. Oni nie są w stanie realizować żadnych śmiałych zamiarów geopolitycznych. Nul, zero. Oni będą walczyć o koperty i nic więcej.
Dlatego też rzucają takich gadowskich w obieg i rzeczywiście są już mocno zdesperowani. To jest akurat w miarę dobra informacja, drodzy Państwo, że ten układ PiSowski się wali. No pytanie, co po nim powstanie?
I na to pytanie będziemy odpowiadać po 18, bo... Myślę, że tu coś dobrego w Polsce naprawdę się dzieje. Ten bloger, którego dzisiaj pokazaliśmy, zaczyna mówić, jak iść pod prąd tam parę lat temu, a pokażemy wam też jednego z lokalnych przywódców, burmistrza podwarszawskiego miasta i zobaczycie, że naprawdę myślenie rozsądne zaczyna się na dole pojawiać u Polaków.
Rząd zmusza samorządy do łamania prawa. Wywiad z burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim już po godzinie 18 po serwisie informacyjnym Widź Pod Prąd. A później specjalna transmisja o godzinie 19.30. Wywiad z raperem Markiem Chłodkim Marą, który się okazał naszym stałym widzem.
Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. I
rozmawiamy,
także widzów.
Dokładnie,
czy
rozmawiamy.
Nie, to się mówi fanów chyba.
Fanów. Rozmawiamy o Bogu, o Kościele rzymskokatolickim, a także o najtrudniejszych życiowych chwilach. Mara jest znany z zespołu MDM Bezimienni, a obecnie skład Klasyk. To wszystko o godzinie 19.30. Transmisja, bądźcie z nami. Ja jeszcze chciałam zaprosić na apel pastora Pawła Chojeckiego. Nie zajmujcie się bzdurami, chrześcijanie. To jest wycinek z ostatniego nauczania niedzielnego o 5G, o szczepionkach. Czy chrześcijanie powinni się tego bać i przed tym drżeć? Prosimy teraz ten materiał i wracamy za chwilę.
Ale zobaczcie, co się dzieje z Kościołem. On się kompromituje. Zaczyna głosić rzeczy niedorzeczne. Pamiętacie, jak tacy bardzo charyzmatyczni parafianie w Koryncie odstawiali różne dance, nie? Ten, jak to był? Green dance, czy charismatic dance, nie? I wtedy apostoł Paweł mówi, no słuchajcie, przyjdzie ktoś, popatrzy na to dziwowisko i pomyśli, że jesteście nieźle szurnięci. Ci chrześcijanie mogą robić rzeczy w dobrej wierze, które będą ośmieszać Kościół. Nie? No to myślmy, żeby tak przedstawiać naukę Kościoła, tak przedstawiać moralność chrześcijańską, tak demonstrować życie chrześcijańskie, żeby nie ośmieszać Kościoła Jezusa Chrystusa. Mówiłem o Neronie dzisiaj, to naprawdę nie trzeba szpiegów, to sama część ogłupiałych chrześcijan potrafi to zrobić bardzo, bardzo skutecznie. Ośmieszyć Kościół Jezusa Chrystusa. I najważniejsze, przypomnijmy, po co został nam dany Duch Święty? Żebyśmy na czołówkę z żubrem szli? Czy żeby jak najszybciej w naszym pokoleniu wypełnić wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa? Czyli żeby najpierw ogłosić Ewangelię każdemu, a potem tych, którzy zaufają Jezusowi, ochrzcić ich i budować w kościołach tak, żeby nauczyć ich żyć wszystkim, co nauczył Jezus Chrystus. Czy to, co dzisiaj się dzieje na forach chrześcijańskich i opowiadanie kucypałów o 5G i szczepionkach ma jakikolwiek związek z wypełnieniem wielkiego nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa? Nie ma nic w Biblii o szczepionkach. Nie ma nic w Biblii o 5G. A wy się tym jaracie. Wy se mózgi na tym smażycie. A zapominacie o wielkim nakazie misyjnym samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przed Nim za to odpowiecie.
Całość oczywiście na naszym kanale. Czy chrześcijanin powinien bać się 5G i szczepionek? Polecamy serdecznie.
No, dzisiaj w jednym z komentarzy pod tym nauczaniem przeczytałem, że szczepionka odbierze nam wolną wolę. Zobaczcie, Bóg nie odebrał nam wolnej woli.
Szczepionka mocniejsza niż Bóg.
Diabeł nie odebrał nam wolnej woli. A szczepionka, patrz panie, jaki ten Gates, czy który, jaką ma moc. Ale zaje fajnie.
No właśnie, tutaj też rozmawialiśmy o tym, że jeżeli...
Szczepionka, co jej nie ma.
No właśnie.
Jeszcze jej nie ma.
Wiadomo, to czy jest, będzie.
Czyli jej nie ma, a już odbiera wolność. Raczej odbiera zdrowy rozum, co niektórym.
mówiliśmy o tym, że autorzy tej teorii, że to Bill Gates tutaj całym światem trzęsie, no jakoś tak zapominają o Chińczykach i ułatwiają im zadanie, bo nie mówią o tym, żeby pociągnąć komunistyczne Chiny do odpowiedzialności za rozprzestrzenienie koronawirusa na całym świecie.
A widać, jak komunistyczne Chiny się tego boją, bo dokładnie. Ostatnio mówiliśmy o Australii, która jasno dołącza do Stanów Zjednoczonych i do naszej petycji, bo to idź pod prąd na przodzie, żeby pociągnąć komunistyczne Chiny do odpowiedzialności za to, co się w świecie porobiło i co zrobił ambasador chiński komunistyczny w Australii. No zaczął grozić, że będą bojkotować Australię, że studenci chińscy nie przyjadą na uczelnię, że tam turyści nie przyjadą, że coś tam jeszcze komuniści im zrobią i tak dalej.
Co, w Australii już świętują?
Czyli widać, ta cieszą się.
W Polsce tak nie było, nie powiedział.
Widać wyraźnie, że to jest taki nerve of need, znaczy, że uderzyliśmy w bolące miejsce komuchów, że oni teraz strasznie się boją, dlatego muszą uruchomić swoją agenturę. Zobaczcie, że ataki nasiliły się na Idź Pod Prąd kiedy?
Właśnie teraz.
W momencie, kiedy zaczęliśmy zbierać podpisy pod petycją i już cały świat zaczynał się do tego dołączać.
Pod petycją także do Donalda Trumpa o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności za koronawirusa. Mówimy tym widzom, którzy są nowi.
Rzeczywiście w czasach takich przedostatecznych Jezus zapowiada, że będzie taki chaos w szeregach chrześcijańskich, że będzie coś takiego, że będzie bardzo łatwo sensacyjkami zwieść głupich chrześcijan, gdzie będą mówić, oto tam jest Chrystus, no to lecimy tam, oto tam, no to tam normalnie jak do wróżki będą lecieć. A drodzy parafianie, powiem do was jak ksiądz proboszcz, sprawdźcie sobie, kto jest źródłem objawienia o 5G i szczepionkach i zobaczycie, że źródło jest to samo, które twierdzi, że pośród nas są ludzie jaszczurki, reptilianie. To właśnie ich brednie nagłaśniacie na swoich fejsikach i twitterkach. Barany! Tyle mam wam do powiedzenia.
Reptilianie, płaska ziemia i właśnie 5G gotujące wodę w płucach. To są teorie na tym samym poziomie, drodzy państwo. I nie słuchajcie tych, którzy też nawołują was do tego, żeby 1 maja spontanicznie wyjść na ulicę przeciwko ograniczeniom rządowym. Spontanicznie, tak jak piszemy na idźpodprąd.pl, Iwet Malczewska-Hyfler pisze o tym, że na przykład w Niemczech też spontanicznie na 1 maja skrajna niemiecka lewica nawołuje do tego, żeby wychodzić nielegalnie, legalnie, protestuj przeciwko ograniczeniom naszej wolności, a tej pandemii koronawirusa nie ma. To
Polaków
jest wszystko
na 1 maja to chyba się jednak nie da nabrać. Chociaż
niestety prawica, tak zwana prawica,
że tak zwana konfederacja zwołała Polaków przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zorganizowali 20-tysięczną manifestację przed ambasadą USA, co nie udało się nigdy komunistom. To zobaczcie, udało się konfederacji. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, towarzyści!
I zapraszamy jeszcze raz na godzinę 18. Serwis informacyjny i dogrywka. Rząd zmusza samorządy do łamania prawa. Wywiad z burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim.
A wiesz, co trzeba robić 1 maja?
Co takiego?
No jak to co? No konferencja. Jest z Erikiem Chowindem. No i zapraszamy. To jest dobry wybór.
Już w najbliższy czwartek, rzeczywiście 30 kwietnia, zaczyna się konferencja kreacjonistyczna online z Erikiem Chowindem z Creation Today. Zgłoszenia przyjmujemy na adres zjazd.chrześcijan@idźpodprąd.pl. Koszt 20 zł, liczba miejsc ograniczona. Tematykę wykładów i więcej szczegółów znajdziecie na naszym Facebooku. Polecamy. Ja przypomnę, nawet o Konfederacji rozmawiałam z Marą Markiem Chłatkim. O 19.30 zapraszamy na wywiad z raperem. I przypominamy, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego, nazwa Fundacja Twój Ruch, organizacja pożytku publicznego. Na ekranie teraz macie numer konta i numer KRS. Uwaga! Ponownie startujemy z naszym kanałem na Vimeo, gdzie również będą dostępne nasze materiały nadawane w Idź Pod Prąd TV. Link na czacie i w opisie programu.
Przekraczamy właśnie 30 tysięcy subskrybentów. To już nie jest po raz pierwszy, nie pamiętam który, ale zawsze się zaczynają kłopoty. Także śledźcie nas także na innych nośnikach. Zabezpieczajcie sobie te programy, które uznacie za szczególnie wartościowe, bo raz już nam skradziono kanał z 50 tysiącami subskrybentów.
A dziś o 20:00 kolejna odsłona w radiu Idź Pod Prąd, audycja dla dzieci, wieczorek. Zapraszamy do słuchania.
O 20:30?
30.
Ty, to zobacz, to można włączyć sobie tą telewizję Idź Pod Prąd, albo radio Idź Pod Prąd, już słuchać bez przerwy.
Tak.
I to programy na żywo normalnie.
Od 18:00 już bez przerwy.
Ale się dzieje.
Dzisiaj bardzo dużo programów Idź Pod Prąd, rzeczywiście o 20:30. Codzienne studium Biblii w czasie zarazy z pastorem Pawłem Chojeckim, list do Galacjan. Zapraszamy. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat Na Twój dom z ogródkiem. I to już wszystko na teraz w tym programie. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dziękuję również.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o jednym z takich bardziej rozpowszechnionych kłamstw naszego życia zbiorowego, społecznego. Otóż często, będąc w dużych projektach złożonych, Polacy nie przykładają się do swojej działki. Myślą, a zrobię byle jak, przecież to i tak w tej całej masie nikt nie zauważy, jakoś to pójdzie, przejdzie i tak dalej. W ten sposób każdy z nas bierze udział, każdy z nas tak myślący bierze udział w podcinaniu fundamentu naszego wspólnego jakiegoś przedsięwzięcia. Inaczej mówiąc, każdy z nas buduje w ten sposób państwo z dykty. I kiedy sytuacja jest w miarę spokojna, to rzeczywiście to może funkcjonować. Ale w sytuacji jakiegoś naporu, jakiegoś kryzysu, to właśnie te słabe miejsca wszystkie dadzą o sobie znać i projekt się zawali. Jestem tuż po rozmowie z jednym z ordynatorów polskich szpitali, gdzie właśnie zaniedbania kilku osób rozrzuconych w całym projekcie szpital, to wiecie, że to jest bardzo duży projekt. Ale ktoś tu zlekceważył, ktoś tam zlekceważył, tych dwóch olało sprawę i dzisiaj szpital jest już na granicy funkcjonowania. Może w ciągu paru godzin czy najdalej dni zostanie zamknięty. Wielu się starało, wielu zrobiło dobrą robotę, ale część zrobiła słabo, a kilku otworzyło, można powiedzieć, śluzy, tak jak w statku, śluzy denne. Otwory denne i teraz woda zalewa statek. Warto, żebyśmy pamiętali, że Polska to nie jest nasza jakaś taka prywatna sprawa, że zbudujemy sobie domek z ogródkiem i reszta mnie nie obchodzi. Nie. Jeśli zrobisz swój domek z ogródkiem, ale nie zadbasz w tym projekcie wspólnym, jakim jest całe państwo, żeby swoją robotę zrobić dobrze i ten koło ciebie, żeby zrobić dobrze i tak dalej, to kiedy przyjdzie kryzys, to całe państwo runie, także na twój dom z ogródkiem.